To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, sobota, 17 stycznia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie. Za chwilę wiadomości, a następnie przegląd prasy, poranne gazety przeczyta Anna Bernhardt, a Le Monde'a Piotr Rosuchowicz, który omawia komentarz na temat bilansu prezydentury George'a W. Busha. Jak możemy się domyślić z tej lewicowej gazety, ten bilans wypada szalenie niekorzystnie. No, ale poczekajmy na ten komentarz. Sobotni magazyn Europejski Euronet przygotowała Sylwia Gibbs. Dzisiaj z magazynu dowiemy się o roli Francji w nowej Europie. Przypomnijmy Państwu kronikę muzyczną Stefana Rigera. Audycję realizuje Andrea Kunowa, który od strony technicznej pomaga Laura Alari. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Strefa Gazy czeka na zakończenie izraelskiej ofensywy, w której poległo ponad 1200 Palestyńczyków. W niedzielę odbędzie się organizowany przez Egipt międzynarodowy szczyt na temat Strefy Gazy. W Europie demonstracje poparcia wobec Palestyńczyków. W Moskwie spotkanie ostatniej szansy Rosja-Ukraina w sprawie kryzysu gazowego. Polacy mogą płacić za gaz więcej, byleby nie pochodził on z Rosji. Miedwiediew zapowiada szybkie wznowienie dostaw gazu dla Europy. Zamachy w Afganistanie i w Iraku. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W wiadomościach dominują dwie sprawy: Gaza i gaz. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła kolejną rezolucję wzywającą do natychmiastowego wstrzymania walk w Strefie Gazy. Egipt zaproponował zorganizowanie w niedzielę międzynarodowego spotkania w Sharm el-Sheikh na temat rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Prezydent Hosni Mubarak zaprosił do egipskiego kurortu na konsultacje w sprawie konfliktu przywódców państw z różnych zakątków świata, przede wszystkim jednak z Europy. Nie zaprosił natomiast Izraelczyków ani Palestyńczyków. Na liście zaproszonych polityków znajdują się nazwiska prezydenta Francji, Sarkoziego, premiera Włoch, Berlusconiego, szefa rządu Jej Królewskiej Mości, Gordona Brauna oraz przywódców Czech, pełniących w tym półroczu rolę lidera Unii Europejskiej. Niemiecka kanclerz Angela Merkel mimo otrzymania zaproszenia nie będzie obecna. Tymczasem według rzecznika Cahalu 50 celów wojskowych zostało już osiągniętych. Zniszczono 16 tuneli, przez które przemycana jest broń do Strefy Gazy. 8 stanowisk, z których odpalane są rakiety lecące w stronę Izraela, w tym 2 meczety i 3 bunkry. W Berlinie poinformowano, że Niemcy, Francja i Wielka Brytania gotowe są włączyć się w wysiłki zmierzające do likwidacji przemytu broni do Strefy Gazy. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wcześniej już zapowiedział w czasie pobytu na zachodnim brzegu Jordanu, że wstrzymanie ognia jest blisko i nastąpi w najbliższych dniach. Izrael domaga się rozejmu bezterminowego i żąda obecności sił autonomii palestyńskiej na przejściu granicznym z Egiptem w Rafach. Rząd premiera Olmerta ma zamiar ogłosić jednostronne zawieszenie ognia bez oficjalnego porozumienia z Hamasem. Koniec konfliktu nie zależy od umowy z Hamasem, ale raczej od umowy przeciwko Hamasowi, powiedziała przebywająca w Stanach Zjednoczonych izraelska minister spraw zagranicznych. Ciepi Livni podpisała w Waszyngtonie porozumienie, które ma położyć kres przemytowi broni z Egiptu dla bojowników palestyńskich. W czasie 3-tygodniowej ofensywy zginęło ponad 1200 Palestyńczyków, a ponad 5000 zostało rannych. Strona palestyńska straty ocenia na dochodzące do pół miliarda dolarów. W wyniku operacji wojska izraelskiego zniszczeniu uległy 4000 domów, w tym 48 budynków rządowych, 30 posterunków policji, 20 meczetów. Republika Czeska zaproponowała w imieniu Unii Europejskiej zorganizowanie konferencji międzynarodowej, na której omówiono by możliwości udzielenia pomocy, przede wszystkim humanitarnej, mieszkańcom Strefy Gazy. Ich liczbę ocenia się na 1,5 miliona. W Europie organizowano demonstracje poparcia wobec Palestyńczyków. W Paryżu odbyły się dwie manifestacje, w tym uczestnicy jednej z nich domagali się także odwołania zakazu zakrywania głów chustami przez uczennice muzułmanki. Od 2,5 tysiąca osób według policji do 25 tysięcy osób według organizatorów uczestniczyło w manifestacji w Marsylii przeciwko izraelskiej ofensywie. Domagano się zaprzestania masakry ludności palestyńskiej. Mniejsze liczebnie demonstracje odbyły się w Atenach, w Ankarze i w Szwajcarii. W Egipcie policja zatrzymała około 35 osób, w tym 4 dziennikarzy. Słucham Państwo Paryża RFI. Sobotnie rozmowy ukraińsko-rosyjskie w Moskwie to ostatnia szansa na załatwienie problemu gazu. Na zaproszenie premiera Putina do Moskwy przybyła premier Tymoszenko. W spotkaniu udział biorą europejski komisarz do spraw energii Andriy Piebalgs, premierzy Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Serbii oraz delegacje niższego szczebla z Bośni i Hercegowiny, Czech, Słowacji i Turcji. Poza spotkaniem z udziałem wspomnianych przedstawicieli różnych państw, Tymoszenko ma następnie rozmawiać w cztery oczy z Putinem. Cierpliwość Unii Europejskiej w tej sprawie się wyczerpała, powiedział powiedział Mirek Topolanek, premier Czech, sprawujących przewodnictwo w Unii. Wcześniej prezydent Medwediew zaprosił wszystkie strony zainteresowane dostawami i tranzytem rosyjskiego gazu na szczyt w Moskwie. Niewielu Europejczyków przyjęło jednak zaproszenie, uważając, że najpierw Rosja powinna odkręcić kurki, a dopiero potem można zasiąść do stołu rozmów. Medwediew w trakcie moskiewskiego spotkania kryzysowego oświadczył, że chce, aby rosyjski gaz znów zaczął płynąć do Europy w ciągu najbliższych dni. Wezwał także do stworzenia międzynarodowej organizacji, która nie dopuściłaby w przyszłości do podobnych problemów związanych z tranzytem gazu z Rosji do Europy. Prezydent Ukrainy Juszczenko zorganizował w piątek mini szczyt z udziałem przedstawicieli państw najbardziej cierpiących z powodu wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Kijów obiecał sięgnięcie do własnych rezerw, by pomóc Mołdawii i Słowacji. Premier Putin natomiast rozmawiał z kanclerz Merkel w Berlinie. Putin oskarżył Unię Europejską, że ta staje po stronie Ukrainy, niemiłosiernie krytykowanej przez Putina, który jednak podkreśla, iż jest nadzieja na zakończenie konfliktu. Z inicjatywy Putina powołane zostanie konsorcjum europejskich spółek energetycznych, które weźmie na siebie rozwiązanie części spornych spraw, o które toczy się rosyjsko-ukraińska wojna o gaz. Korespondentka RFI donosi z Kijowa, że obserwatorzy europejscy starają się zachować neutralność w tym sporze. Po raz pierwszy nieśmiało przyznali, iż gaz od wtorku posyłany tranzytem przez Ukrainę nie może być z przyczyn technicznych eksportowany dalej na zachód. Polacy aż 62% uważają, że uzależnienie od rosyjskich dostaw to poważne zagrożenie dla suwerenności kraju. Jak wynika z opublikowanych w prasie wyników przeprowadzonych ostatnio sondaży, Polacy nie odczuli jak na razie skutków tego kryzysu. To mówi Paryż RFI. W Bagdadzie w dwóch wybuchach bomb pułapek zginęła jedna osoba, kierowca, szef władz jednej z dzielnicy Iraku, a 3 zostały ranne. W Afganistanie w wyniku zabachu zginęło 5 osób. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety poranne przejrzała Anna Bernhardt, Le Monde, Piotr Rosochowicz.
Francuskie dzienniki podzieliły się na dwie grupy. Jedna na pierwszym miejscu umieściła amerykańskiego bohatera pilota, który z wielką przytomnością umysłu uniknął katastrofy, a druga czołówki oddała nowemu prezydentowi Obamie. W obu przypadkach inny bohater amerykański, odchodzący prezydent Bush, został zepchnięty na dalsze pozycje, choć wczoraj miał swój ostatni występ – pożegnalne przemówienie do narodu. Od czasów Richarda Nixona i Watergate nikt w tak sromotny sposób nie opuszczał Białego Domu, pisze Pierre Rousselin w artykule wstępnym w Le Figaro. Bushowi nie udało się nawet przyciągnąć widzów na pożegnalne przemówienie telewizyjne. Wszyscy woleli oglądać akcję ratunkową na rzece Hudson. A w dodatku nadzieje związane z przyjściem Baracka Obamy są dużo większe niż żal za 43. prezydentem USA. Bush jest synonimem 8 lat błędów i frustracji, a Obama wcieleniem nadziei i oczekiwań, których zapewne nie będzie mógł zrealizować. Za 3 dni wszystkie problemy Busha odziedziczy nowy rezydent Białego Domu. Uporządkowanie ekonomii, wyprowadzenie oddziałów z Iraku i wojna w Afganistanie. Trzeba będzie też publicznie wypowiedzieć się na temat gazy. Największym błędem, który może popełnić nowa administracja, to zadowolenie się jedynie początkową ogromną popularnością, którą bez wątpienia cieszy się Barack Obama, ostrzegał niedawno na łamach International Herald Tribune Henry Kissinger. Mogę się założyć, że Obama spełni wszystkie swe obietnice, jeżeli będzie tylko mógł. Nie ma wątpliwości Paul Auster, wypowiadający się na łamach Libération. Gazeta w specjalnym weekendowym dodatku zamieściła wypowiedzi 3 amerykańskich pisarzy na temat nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obok Austera znajdujemy Richarda Forda, który przypomina w swym tekście, że przed Barackiem Obamą stoją wyzwania, z jakimi żaden prezydent USA jeszcze się nie konfrontował. A jeżeli nie sprosta zadaniu? Nie możemy ulec cynicznemu rozczarowaniu, gdy prezydent okaże się człowiekiem. Jestem człowiekiem, zawsze o sobie mówił, to myśmy z niego zrobili zbawcę, przestrzega Richard Ford. Douglas Kennedy swój tekst w Liberation zaczyna od przypomnienia ogromnego kaca po wyborze George'a Busha. Patrząc na zmieniający kolor na czerwono Stany Amerykańskie na mapie wyborczej w 2004 roku, pisarz sięgnął z rozpaczy po butelkę whisky. Zwycięstwo Obamy, pochodzącego z tak różnych kulturowo środowisk, utalentowanego pisarza, wielkiego amatora intelektualnych debat, a zarazem zwierzęcia politycznego, napawa teraz pisarza optymizmem i nadzieją, gdyż nowy prezydent reprezentuje tę drugą Amerykę, odmienną od aroganckiego, prostackiego stylu. Nie jest pewny, czy ten wizjoner, a zarazem pragmatyczny polityk, będzie wielkim reformatorem, o czym marzy umiarkowana lewica. Zwycięstwo Obamy to zwycięstwo intelektualistów i ludzi kultury odsuniętych w cień za czasów aroganckiej i filisterskiej prezydencji Busha. Ludzi otwartych, wykształconych, przejętych losem świata, odrzucających manicheizm republikanów, uznających sprzeczność za nierozłączną cechę myślących bytów, są miliony w Ameryce, a najbardziej fantastyczne, że wybraliśmy na prezydenta jednego z nich, cieszy się na łamach Liberation Douglas Kennedy. Podczas gdy Europa Środkowa nadal odcięta jest od dostaw rosyjskiego gazu przechodzącego przez Ukrainę, kryzys zamienia się w dyplomatyczną farsę, a prowizoryczne rozwiązanie być może znajdą najwięksi europejscy klienci, m.in. francuski JDF Suez, czytamy w Le Figaro. Pod batutą Władimira Putina największe europejskie firmy energetyczne szukają wyjścia. Przy okazji wczorajszej wizyty w Berlinie rosyjskiego premiera zorganizowano spotkanie z szefami tych przedsiębiorstw. Moskwa zaproponowała powołanie z udziałem największych europejskich potentatów na rynku konsorcjum, które wypłaci pieniądze na zakup od Rosji technicznego gazu, umożliwiającego podniesienie ciśnienia w ukraińskich gazociągach, co z kolei pozwoli na tranzyt w stronę zachodu. Chodzi o sumę 730 milionów dolarów za pierwszy kwartał, jak podkreślił Putin. Aby dopracować wszystkie szczegóły, a także pokazać, kto trzyma rękę na pulsie, Kreml chciał zorganizować w sobotę szczyt z udziałem wysokich rangą przedstawicieli Ukrainy i państw europejskich. Julia Tymoszenko przybędzie na rozmowy z Putinem, a kto będzie na Kremlu, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, pisze dalej korespondent Le Figaro, że Europa ma już dosyć. Wyraz temu dał Mirek Topolanek, przewodzący Unii, który nie pojedzie do Moskwy, ale wysyła swego ministra przemysłu. Wiele państw Europy Środkowej dotkniętych wstrzymaniem dostaw gazu wyraziło chęć wzięcia udziału w moskiewskim szczycie, ale premier Czech przestrzegł przed próbami dzielenia Europy, której cierpliwość jest na wyczerpaniu. Francja nie wyśle swego przedstawiciela do Rosji, podtrzymując stanowisko, że konflikt ten jest rosyjsko-ukraiński. Temu zaprzecza z kolei prezydent Miedwiediew, którego zdaniem konflikt wyszedł daleko poza dwustronne stosunki. Ton wypowiedzi się podwyższa, ale nie ciśnienie w manometrach, kończy Fabrice Nodelanglois w Le Figaro.
O niezbyt chwalebnej spuściźnie, jaką po sobie pozostawia George W. Bush, we wtorek kończący urzędowanie w Białym Domu, pisze w komentarzu redakcyjnym Le Monde. Popularność Richarda Nixona w momencie, gdy musiał w 1974 roku odejść z powodu impeachmentu, nie była mierzona. Natomiast wiadomo, że George W. Bush cieszy się najmniejszą popularnością ze wszystkich dotychczasowych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Najmniejszą popularnością nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Sromotnie przegrywa i z Herbertem Hooverem, rok 1933, i z Harrym Trumanem, rok 1953, i z Jimmym Carterem, rok 1981. Zaledwie nieliczni historycy w Stanach Zjednoczonych poddają wątpliwość fakt, że George W. Bush był najgorszym prezydentem, jaki w historii Stanów Zjednoczonych rządził tym krajem. Jedynym sukcesem z jego prezydentury było to, że od 11 września 2001 roku na terytorium USA nie było żadnego zamachu terrorystycznego. Poza tym same niepowodzenia. Począwszy od wojny w Iraku, gdzie zginęły dziesiątki tysięcy osób, i jego kłamstw na temat broni masowego rażenia, która ponoć miała znajdować się na terytorium kraju, ale nikt jej nigdy nie widział i nigdy nie odkrył. Potem były tortury w więzieniach Abu Ghraib i Guantanamo, tajne loty CIA i inne tego rodzaju działania, które spowodowały, że na całym świecie wzrastały nastroje antyamerykańskie i proislamskie. Administracji George'a W. Busha nie udało się schwytać Usamy Bin Ladena, ani też uniknąć kolejnej odsłony odwiecznie trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do dnia dzisiejszego historycy zadają sobie pytanie dotyczące tego, co tak naprawdę pchnęło George'a W. Busha do wkroczenia do Iraku. Kiedy tak naprawdę podjął ostateczną decyzję w tym względzie? Czy jaką rolę odgrywali przy podejmowaniu tej decyzji Dick Cheney, Donald Rumsfeld i Condoleezza Rice? Czy chciał się jakoś odróżnić od swego ojca, który w roku 1991 nie dokończył ofensywy Pustynna Burza i cofnął się przed dotarciem do Bagdadu? Czy trzeba tu winić jego oczywiste dzielenie świata na część, w której panuje dobro przez duże D i część, w której panuje zło przez duże Z? A może po prostu można winić to, że decyzję taką podyktował mu sam Bóg? Pyta francuski dziennikarz. Poza tym George W. Bush w ogóle nie poddawał pod wątpliwość faktu, że rynki zawsze dokonują samoregulacji. Z jakim rezultatem? Widzimy teraz sami. Kończy lewicujący już od dłuższego czasu Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuski politolog Christian Lequesne zatytułował swoją najnowszą książkę La France dans la Nouvelle Europe. Francja w nowej Europie. Chodzi o kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Ale chodzi także o nowy kształt Europy po jej rozszerzeniu. Lequesne wysuwa tezę, że dyplomacja francuska wychowana na idei generała de Gaulle'a o wiodącej roli dużych krajów, a wśród nich Francji, musi się teraz przystosować do nowej sytuacji. Para Francja-Niemcy przestała być tradycyjnym motorem zjednoczonej Europy. Unia Europejska składa się z krajów dużych i małych. Koalicje zmieniają się w zależności od negocjowanych problemów. Francja i Polska na przykład są w tym samym obozie, gdy mowa o wspólnej polityce rolnej, ale nie w kwestiach klimatycznych. Francuzi ciągle jeszcze słabo znają Europę Środkową i Wschodnią, twierdzi Christian Lequesne. On sam dobrze zna Czechy. Był dyrektorem francuskiego ośrodka badań w dziedzinie nauk społecznych w Pradze. Oto jego wypowiedź w audycji naszego kolegi z francuskiej redakcji RFI, Daniela Dezeskela.
Doświadczenia historyczne Czechów są oczywiście zupełnie odmienne od naszych doświadczeń na Zachodzie. Ich stosunek do historii nie skłania ich do zajęcia tego samego stanowiska, co my. Musimy to zrozumieć. W kwestii sceptycyzmu przypisywanego Czechom nie należy zapominać o tym, że historia tego kraju, zwłaszcza w XX wieku, była tragiczna między potężnymi sąsiadami, którym się śniły imperia. To nastroiło Czechów pewną nieufnością wobec mocarstwowych projektów politycznych w Europie. Certaine méfiance à l'égard de ce que peuvent faire les grands, à l'égard, si vous voulez, des politiques de puissance en Europe. Donc ça, ça joue.
Sądzę, że to odgrywa istotną rolę w sposoby, w jaki Czechy widzą Europę i w tej Europie, w której jest coraz więcej krajów, które można nazwać małymi, chociaż ja tego słowa nie lubię, na dużych krajach spoczywa odpowiedzialność. Musimy brać pod uwagę te szczególne doświadczenia historyczne i próbować wytworzyć symetrię między dużymi a małymi krajami. Sądzę, że szczególna odpowiedzialność w tej mierze spoczywa na Francji, a także na Niemczech i na Wielkiej Brytanii.
Grand petit. Je pense que là il y a une responsabilité particulière, par exemple, d'un pays comme la France, mais aussi de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne.
Opinia Christiana Lequesne'a nabrała szczególnego wydźwięku od czasu, gdy Republika Czeska znajduje się w świetle rampy. Minęły 2 tygodnie, od kiedy objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej jako drugi po Słowenii mały kraj z nowej Europy, ale pierwszy z byłego bloku sowieckiego, podkreślała francuska prasa. Problem traktatu lizbońskiego, którego Praga ciągle jeszcze nie ratyfikowała, znikł na razie z pierwszych stron gazet. Podobnie jak eurosceptyczne wypowiedzi prezydenta Klausa. Katolicki dziennik La Croix zauważa, że ludność Czech też nie pała entuzjazmem do Europy. Dziennik powołuje się na dane sondażowe z 2008 roku. Być może dzisiaj Europa zaczęła Czechów interesować, gdyż kryzys gazowy pojawił się i na ich podwórku. Ten kryzys oraz konflikt w strefie Gazy są chrzestem bojowym dla prezydencji czeskiej. Jean Quatremer, dziennikarz lewicowej gazety Libération, pisał 8 stycznia w internecie, że władze czeskie słodko śpią. Czytelnicy blogu zwrócili mu uwagę, że premier Topolanek wynegocjował obecność obserwatorów przy stacjach gazowych na Ukrainie, ale 15 stycznia gazociągi były puste. Czy byłoby inaczej, gdyby na czele Unii stał prezydent Francji? Czy liczy się temperament polityka, czy wielkość kraju, który pełni przewodnictwo w Unii? Kogo widzi Kreml w osobie Sarkoziego, a kogo w osobie Topolanka? Dziennikarz Libération uważa, że Unia Europejska nie powinna być zależna wyłącznie od kraju, który jej przewodniczy przez 6 miesięcy. Na mocy traktatu lizbońskiego Unia ma mieć prezydenta z ponad 2-letnią kadencją. Aby tak się stało, traktat musi być ratyfikowany przez Republikę Czeską i podpisany przez prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, a Irlandczycy powinni rozpisać drugie referendum i głosować tak. A żeby obywatele mieli jaśniejszą wizję tego, czym jest Unia Europejska, powinno się rozwijać dialog obywatelski. Parlament Europejski przyjął w tym tygodniu sprawozdanie na ten temat polskiej eurodeputowanej Genowefy Grabowskiej. Już od szeregu lat Komisja Europejska stara się ulepszyć ten dialog. Były białe księgi. Czy coś się poprawiło, pani zdaniem?
Tak, były wytyczne. Komisja wtedy ulepsza właśnie tę komunikację ze społeczeństwem, kiedy jest sytuacja na ogół kryzysowa. Po francuskim nie, po holenderskim nie uznano, że zawiodła komunikacja. No i wtedy pojawił się plan D. Pani Margaret Wallström, czyli plan demokratyzacji Unii. Natomiast ten deficyt powinien być likwidowany stale, systematycznie, zmniejszany, a nie powinna Unia sobie o nim przypominać tylko wtedy, jak się dzieje coś niedobrego i wtedy się upatruje przyczynę właśnie w tym, że obywatele nie byli poinformowani, że nie wiedzieli, że coś złego w odpowiedzi na ich pytanie jest ukryte i wtedy się przypomina o dialogu obywatelskim. Natomiast to powinien być stały element funkcjonowania Unii Europejskiej po to, żeby decyzje były podejmowane po wysłuchaniu obywateli, jeśli już nie z ich pośrednim udziałem. I właśnie taką szansę daje traktat lizboński, bo przecież on jako kontynuacja Konstytucji Europejskiej powstał po to, żeby zlikwidować ten niedosyt demokracji, czyli taki brak, taką lukę wypełnić pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej a instytucjami unijnymi.
Jakie konkretne formy proponuje traktat lizboński?
Traktat mówi, to jest artykuł 10, 11 traktatu, że obywatel ma prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania unijnych decyzji i że Unia, podejmując decyzję, powinna być jak najbliżej obywatela. Te słowa to już brzmią niczym mantra, powtarzane właściwie od deklaracji z Laeken od roku 2001 bez przerwy, że trzeba tę lukę między obywatelami a Unią zasypać. Ta luka staje się bolesna wtedy, kiedy właśnie obywatele mówią Unii nie, albo wtedy, kiedy odwracają się od niej plecami i na przykład nie idą do wyborów, ponieważ uważają, że to, co robi Bruksela, ich nie dotyczy. Tak było w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza o dziwo, i to jest niebezpieczne, w nowych państwach członkowskich.
Więc traktat lizboński przewiduje coś przeciwko tej obojętności, jakieś powiedzmy nowe formy komunikacji?
No właśnie traktat stwarza taką możliwość, że obywatele Unii Europejskiej będą włączeni i w to, co Unia czyni, i w proces decyzyjny, a także będą mogli inicjować, czyli proponować nowe rozwiązania legislacyjne. Temu ostatniemu celowi służy ta inicjatywa obywatelska poparta 1 milionem podpisów obywateli Unii Europejskiej. Jeżeli obywatele Unii z kilku państw członkowskich, na razie nie mówimy z ilu, bo pracujemy nad tym, wystąpią z propozycją, by w Unii coś zmienić, by wprowadzić nowe rzeczy, by uregulować coś, co do tej pory nie jest uregulowane, to mogą taką inicjatywę popartą właśnie 1 milionem podpisów z różnych państw członkowskich złożyć do komisji i komisja będzie musiała się tym zająć.
Pani profesor mówi w swoim sprawozdaniu o przyszłej kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu,
tak, o najbliższej. Tak.
Czy są już jakieś konkretne pomysły?
No niestety kampanie wyborcze są prowadzone przez partie polityczne. My możemy tylko sugerować sposób komunikowania się z obywatelami, natomiast nie będziemy radzili, bo nie mamy takiego ani tytułu, ani możliwości, jak partie powinny reagować i na co zwracać uwagę. Mnie na sercu leży właśnie to, aby po prostu ludzie o Unii Europejskiej wiedzieli więcej, aby mieli świadomość, że to, co się tu robi, to jest dla zwykłego człowieka, by nie postrzegali Unii przez slogany antyeuropejskie typu, że tam w Brukseli to się zastanawiają nad krzywizną ogórka albo banana, tylko żeby docierały informacje prawdziwe, niezniekształcone o tym, co się tu dzieje, ale to tylko część. Bo druga część to to, by słuchać obywateli i by to, czego oni chcą na grunt Unii Europejskiej, jej trzech instytucji, Rady, Parlamentu oraz Komisji Europejskiej, wprowadzać i by się nad tym zastanawiać. I nawet jeśli się czegoś nie weźmie pod uwagę, to żeby do tych organizacji pozarządowych, bo to one reprezentują społeczeństwo obywatelskie, aby to wróciło i aby im powiedzieć, tak, przysłaliście propozycję, macie taką opinię, nie możemy jej uwzględnić, bo to, to i to. Albo możemy ją uwzględnić i chcemy wam powiedzieć, mieliście rację, zwróciliście nam uwagę na rzecz dla was istotną. Więc to jest takie pobudzenie po prostu czegoś, co nazwalibyśmy demokracją obywatelską, uruchomienie obywateli w sprawach europejskich. Tak to sobie wyobrażam, że tak to zadziała i że pójdziemy w tym duchu już właśnie do najbliższych wyborów i będziemy jeszcze szerzej informować naszych obywateli w naszych państwach członkowskich, co Unia robi i mówić im, jeśli chcecie mieć wpływ na to, co robi Bruksela, to macie dwie możliwości. Albo poprzez wybór właśnie swoich reprezentantów, co będzie w czerwcu, albo także, czy obok druga możliwość, uruchomienie, zorganizowanie się i uruchomienie właśnie tego kanału informacyjnego płynącego od obywateli do Brukseli czy Strasburga.
I właśnie te kanały informacji zwrotnej, które płynęłyby od społeczeństwa obywatelskiego do eurodeputowanych, te kanały powinny być chyba też wzmocnione. I sposoby, w jakie obywatele mogliby się spotykać z eurodeputowanymi czy innymi reprezentantami Unii?
Oczywiście tak, przy czym ta informacja będzie płynęła nie tylko do eurodeputowanych, bo te kanały już są i do każdego eurodeputowanego jego wyborcy powinni wiedzieć, jak dotrzeć. Oni go za to rozliczą. Natomiast my chcemy, żeby ta informacja płynęła do instytucji unijnych, do parlamentu, do jego komisji, tam, gdzie w tej chwili, załóżmy, rozważa się projekt konkretnej dyrektywy czy konkretnego rozporządzenia. Jeżeli mówimy na przykład dyrektywa o warunkach życia w wielkim mieście, dlaczego my nie mamy z wielkich miast autentycznego głosu tych społeczności, które reprezentują mieszkańców w wielkich miastach, którzy powiedzą tak, idziecie w dobrym kierunku, albo nie. Tu powinniście to i to zmienić. To jest po prostu uruchomienie procesu, powiedzmy, konsultacji. To się przecież dzieje na gruncie narodowym. To jest obudowane przepisami w państwach członkowskich. Proszę spróbować podjąć decyzję o budowie nowego lotniska, o budowie nowej oczyszczalni ścieków bez zapytania i wysłuchania mieszkańców okolicy. To jest niemożliwe, prawda?
Tak.
Dlaczego w Unii nie mamy mieć podobnych mechanizmów włączenia społeczeństwa do procesu decyzyjnego, wysłuchania społeczeństwa? To jest element demokracji.
Tak, i to jest właśnie praca na najbliższą przyszłość.
Tak, to ja myślę, że bez względu na to, czy będzie ta czy inna komisja, ten czy inny parlament, to te mechanizmy i takie podejście, które my proponujemy, będzie kontynuowane, bo to jest jedyna droga, żeby Unia była bliżej obywatela.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Cała sztuka umieć zatrzymać się w porę. Największy zapewne z kwartetów smyczkowych ostatniego półwiecza, kwartet Albana Berga, po 37 latach muzykowania postanowił zejść z estrady w pełni sił i chwały, zanim smyczek zadrży i słuch się stępi. Czwórka starszych panów z Wiednia pożegnała się z Paryżem 13 maja, wykonując w Teatrze des Champs-Élysées utwory ojców założycieli gatunku zwanego kwartetem, Haydna i Beethovena, oraz ich świętego patrona, firmowego stempelka tyleż wiedeńskości, co otwarcia na nowoczesność, Albana Berga. Od tego się zaczęło 37 lat temu. Byłoby zresztą dziwne, gdyby nie poświęcili pierwszej swojej płyty temu, którego obrali sobie za patrona. To, że ich wybór padł akurat na Albana Berga, jednego z trzech filarów drugiej szkoły wiedeńskiej, nie oznacza zresztą koniecznie, że zamierzali się wyspecjalizować w muzyce XX wieku, nawet jeśli istotnie zawdzięczamy ich szereg współczesnych kreacji Weberna, Piazzoli, Berio czy Lutosławskiego, który pisał z wdzięcznością po wykonaniu przez Bergów w Wiedniu jego kwartetu w 90 roku, iż zapewne nikt nigdy tej interpretacji nie prześcignie. Czterech młodych panów, ruszających z początkiem lat 70. na podbój światowych estrad, Günter Pichler, pierwsze skrzypce, Klaus Metzl, drugie skrzypce, zastąpione później przez Gerharda Schulza, Hatto Beyerde, altówka, którego miejsce zajął Thomas Kakuska, oraz wiolonczelista Valentin Erben, chciało raczej podkreślić w nazwie przywiązanie do swych wiedeńskich korzeni. Ich dyskografia znakomicie to zresztą ilustruje, oferując nam pełną panoramę historii tego wyjątkowego gatunku muzycznego, jakim jest kwartet smyczkowy, a który wyrósł, okrzepł i osiągnął swoje apogeum w twórczości kompozytorów związanych z kręgiem wiedeńskiej tradycji. Kwartet smyczkowy, najszlachetniejsza forma muzykowania, nic, tylko sama muzyka i sami muzycy, jak to ujął Gerald Stick, to w Europie emblematyczna forma wieku oświecenia, wyrażająca pragnienie emancypacji. Z filozoficznego i politycznego punktu widzenia oznacza sprzeciw wobec wymogu posłuszeństwa właściwego dotychczasowej muzyce. To dobrowolne zrzeszenie czterech oświeconych istot zjednoczonych w działaniu. Jest to zatem narzędzie demokracji i dialogu. W kwartecie smyczkowym nie ma mowy o jakiejkolwiek demagogii czy tyranii. Nie ma tu żadnego widocznego szefa. Czwórka dorosłych ludzi, z których każdy cieszy się autonomią, wykonuje wspólnie złożone zadanie, którego żaden z nich, jakkolwiek byłby uzdolniony, nie mógłby wykonać samodzielnie. Mało kto lepiej urzeczywistnił ten ideał, jak kwartet Albana Berga. Fragment cudownego adagio z kwartetu op. 77 numer 1, jednego z ostatnich, jakie wyszły spod pióra Haydna, bezsprzecznie ojca tego gatunku. Haydn napisał ponad 60 kwartetów, z czego dobra połowa to arcydzieła, ale kwartet Albana Berga zarejestrował na płytach, zresztą z absolutnym mistrzostwem, tylko ostatnie opusy. Günther Fischler i jego koledzy nie nastawiali się nigdy na ilość, przekonani, że taka zachłanność musi się odbić na jakości. Woleli się zawsze skoncentrować na tym, co lubią i co najistotniejsze. 37 lat, taka długowieczność w dziedzinie zusammen musizieren, czyli wspólnego muzykowania, jest czymś szalenie rzadkim. W roku 70 czterech młodych Wiedeńczyków, kultywujących tradycje miejscowych, największych kwartetów stulecia, Kolisza, Rozego i Busza, pojechało na naukę do Cincinnati, spędzając cały rok u boku jednego z najsłynniejszych zespołów lat powojennych, kwartetu La Salle, który przekazał im nade wszystko niesłychanie analityczne podejście do muzyki. Rok później dali w Wiedniu swój pierwszy koncert, a po trzech latach powstała pierwsza płyta z utworami Berga. O ile Haydn, jako się rzekło, był ojcem tej formy, o tyle Mozart, zafascynowany kwartetami słonecznymi papy Haydna i dający im natychmiastową replikę w postaci genialnych kwartetów haydnowskich, był niewątpliwie synem duchowym. Jego kwartety Bergowie nagrywali aż dwukrotnie. Po raz pierwszy u zarania swojej kariery dla Teldeku, po raz drugi dla EMI, firmy, z którą ostatecznie na trwałe się związali. To pod jej szyldem ukazała się jedna z moich ulubionych płyt z dwoma spośród najpiękniejszych kwintetów Mozarta, nagranych z altowiolistą Markusem Wolfem. Thank you. Początek kwintetu C-dur Mozarta, kwartet Albana Berga z Markusem Wolfem. Analityczne podejście do muzyki przejęte od kwartetu La Salle znalazło być może najpełniejszy wyraz w nagraniach kwartetów Beethovena, zarejestrowanych przez Bergów również po dwakroć, raz w warunkach studyjnych, drugi raz na żywo. Ostatnio zresztą formę live wydawali się preferować. Ta pierwsza studyjna wersja stanowiła swego rodzaju rewolucję. Nikt chyba dotąd nie ukazał w tak jaskrawym świetle i z tak diabelską precyzją niesłychanej nowoczesności tej muzyki, zarazem wyrastającej z tradycji i zrywającej z nią wszelkie więzy, stanowiącej dziki paradoks i najśmielsze przesłanie skierowane w przyszłość, zaadresowane do XX wieku, który odebrał je w 100%, widzę Bartok i Szostakowicz, ale nie przetworzył na nic moim zdaniem, co godne byłoby rywalizować z pierwowzorem. Obłąkane, frenetyczne fugato zwieńczające trzeci z kwartetów op. 59 z pierwszego beethovenowskiego kompletu nagranego na przełomie lat 70. i 80. przez kwartet Albana Berga. Na czym polegał ich kunszt? Na niczym i na wszystkim. Grać z przekonaniem tylko to, co się lubi, ciężko pracować w dążeniu do perfekcji, prześwietlić na wylot intencje kompozytora, stawiając na maksymalną klarowność. W kwartecie potrzebny jest lider, którym zwykle jest pierwszy skrzypek i Günther Pichler był nim niewątpliwie, lecz zmarły w 2005 roku altowiolista Tomasz Kakuska, którego zastąpiła potem Izabel Harizius, był zapewne dyskretną duszą zespołu, łączącą ironię z melancholią. Opłakiwali go także inni. Krzysztof Chorzelski, grający na altówce w kwartecie Belsea, jednym z najlepszych dziś młodych zespołów stworzonych przez uczniów Royal College of Music w Londynie, powiada, że w dziedzinie kameralistyki Tomasz Kakuska, uroczy i dowcipny człowiek, charyzmatyczny profesor, był dlań największym źródłem inspiracji. W ich pierwszych nagraniach, modernistycznych do szpiku kości, raziło mnie chwilami, choć fascynowało nazbyt rentgenowskie podejście do muzyki, nazwijmy to przewaga skalpela nad pędzlem. Coś, co olśniewa w pierwszym słuchaniu, lecz nie zachęca jakby do drugiego. W latach 90. byłem na ich koncercie w Queen's Elizabeth Hall w Londynie, gdzie grali Schuberta, między innymi księżycowy kwintet z dwoma wiolonczelami z udziałem Heinricha Schiffa, i było to jedno z mych największych przeżyć muzycznych. Oto czterech starszych panów, znających się jak łyse konie i przeżywających jakby drugą młodość. Jeśli istnieje coś takiego jak perfekcja, to było to właśnie to niespotykany wręcz profesjonalizm, to znaczy sztuka grania razem nawet w najbardziej rozchełstanym rubato, krystaliczne unisono czterech poetów, rzemieślników, którzy ostatecznie przezwyciężyli opór skrzypiącej materii. Bruno Mont-Saint-Jean poświęcił im film zatytułowany Śmierć i dziewczyna. Kwartet Albana Berga daje na nim lekcję młodszym adeptom kameralistyki, przymierzającym się do arcydzieł Schuberta. Na filmie w roli czeladników wystąpili młodziankowie z kwartetu Artemis, który dziś zapewne nie ma konkurentów i nawet profesorów udaje mu się czasem prześcignąć. Rywale tym niemniej rosną, choćby i w Izraelu, skąd promienieje od paru lat talent kwartetu jerozolimskiego, złożonego w większości, sądząc po nazwiskach, z dzieci rosyjskich imigrantów. Po Haydnie, Dworzaku i Szostakowiczu najwyższe uznanie krytyki znalazła również ich płyta schubertowska, nagrana dla Harmonia Mundi. Końcowe takty kwartetu Schuberta Śmierć i dziewczyna w wykonaniu kwartetu jerozolimskiego. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Dworzak, Borodin, Janaczek, Bartok, Szostakowicz. Mam wrażenie, że wszyscy, wyłączając może Bacha, który urodził się za wcześnie, Chopina, który znał się tylko na fortepianie, Wagnera, którego inne opętały demony, w tej właśnie formie kwartetu smyczkowego dali z siebie najwięcej. Czuli instynktownie, że ten instrument, gdyż jest to w sumie jeden instrument kryjący całe spektrum, w tym jest wyjątkowy, że dając niezwykłą jednorodność brzmienia, pozostawia wszystkim czterem głosom całkowitą autonomię, o jakiej palce pianisty, jakkolwiek byłyby sprawne, mogą tylko marzyć. Względem autonomii mistrzów prześcignęli zapewne czeladnicy z kwartetu Artemis, lecz w materii jednorodności, klarowności przekazu, rzemieślniczego kunsztu nikt Bergów zapewne nie prześcignie. Sięgnijmy na koniec po płytę stanowiącą na wpół szczerą, na wpół ironiczną kwintesencję ich wiedeńszczyzny. Walc Johanna Straussa przejrzany przez Schönberga, czyli konserwatyzm i rewolucja w jednym stały domu, którego nawet Beethovenowi zburzyć się do reszty nie udało. Letnich uniesień w eterze ambiwalencji życzy Państwu Stefan Riger. Do usłyszenia.
I tak oto przy dźwiękach tej pięknej muzyki powoli, acz nieubłaganie, nasza audycja dobiega końca. Przypomnę jeszcze Państwu najważniejsze informacje dnia w skrócie. Strefa Gazy czeka na zakończenie izraelskiej ofensywy, w której poległo ponad 1200 Palestyńczyków. W niedzielę odbędzie się organizowany przez Egipt międzynarodowy szczyt na temat Strefy Gazy. W Europie demonstracje poparcia wobec Palestyńczyków. Dwie takie demonstracje odbyły się w Paryżu. Między innymi w czasie jednej z nich domagano się również zniesienia obowiązującego we Francji zakazu noszenia chust przez uczennice muzułmanki uczęszczające do państwowych szkół. Duża demonstracja w Marsylii. Nie wiadomo dokładnie, ile osób brało w niej udział, bo według organizatorów 2,5 tysiąca, według policji 2,5 tysiąca, według organizatorów 25 tysięcy. Inne mniejsze demonstracje także w Atenach, w Stambule i w Egipcie, gdzie doszło do aresztowań kilku członków tamtejszych manifestacji, demonstracji w wyrazie poparcia dla narodu palestyńskiego. Tymczasem, jak donosi AFP z Tel Awiwu, na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się gabinet bezpieczeństwa izraelskiego w Tel Awiwie, który najprawdopodobniej ma podjąć decyzję co do zakończenia operacji wojskowej w Strefie Gazy. Operacji, która kosztowała życie ponad 1200 Palestyńczyków, 5000 osób zostało rannych, a koszty według strony palestyńskiej sięgają $500 milionów. Druga ważna wiadomość, bo dzisiaj właściwie dwie wiadomości dominują: Gaza i gaz. W Moskwie spotkanie ostatniej szansy Rosja-Ukraina w sprawie kryzysu gazowego, ale także spotkanie poza bilateralnym spotkaniem premier Tymoszenko z premierem Putinem, również spotkania z udziałem zaproszonych gości. Większość Europejczyków odmówiła przyjazdu do Moskwy. Polacy mogą płacić za gaz więcej, byle nie pochodził on z Rosji. Takie są wyniki badania opinii publicznej. Miedwiediew natomiast zapowiada szybkie wznowienie dostaw gazu dla Europy. Zamachy w Afganistanie i Iraku. Z kolei, żebyśmy się nie rozstawali w takich minorowych nastrojach, wspomnijmy kilka słów o sporcie. Mianowicie dzisiaj rozgrywano różne zawody w Pucharze Świata, w konkurencjach alpejskich, w skokach, w biatlonie, z różnym powodzeniem, ale wyniki Tomasza Sikory i Adama Małysza są zapewne Państwu doskonale znane. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanego, spokojnego, miłego wieczoru, udanej niedzieli. Do usłyszenia.
cette mélodie oubliée.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.